Agent Tomasz.
Może w takim razie ominiemy początek i przejdziemy do meritum. Jestem dzisiaj tutaj na weekendzie kapitalizmu z Mateuszem, moim dzisiejszym, nie wiem jak to nazwać, sparring partnerem za godzinę z haczykiem.
Współpanelistą.
Współpanelistą. Będziemy wykładać panele dzisiaj na głównej sali, aż do granic możliwości. Kapitalizm i granice. Ktoś ładnie zauważył, chyba to poruszę też w czasie debaty, ktoś ładnie zauważył, że grafika na wydarzeniu facebookowym ma mur zrobiony z bekonu. I czy to nie sugeruje przypadkiem...
Ja nie mam pojęcia, kto robił tą grafikę, ale pomysł mi się podobał. Wygląda tak chałupniczo. Dobrze się kojarzy, bo w kapitalizmie to jest dużo takiego chałupnictwa, więc mi się spodobała, ale czy to bekon, to nie mam pojęcia.
Mateusz Machaj, główny ekonomista i założyciel Instytutu Misesa w Polsce. Co u Ciebie słychać ostatnimi czasy?
Jeśli chodzi o, rozumiem, to jest chyba najbardziej interesujące, jeśli chodzi o moją działalność w zakresie propagowania ekonomii, to ostatnio pracowałem w sumie nad 4 książkami. Jedna to jest na temat, to jest podręcznik do wolnej przedsiębiorczości. Sprawa jest cały czas w toku. Druga to jest książka, tłumaczenie mojej wcześniejszej książki z języka polskiego, Kapitalizm, socjalizm i prawa własności. Gdzieś myślę luty, marzec przyszłego roku będzie wydana w języku angielskim. Oprócz tego opublikowałem niedawno książkę pod tytułem Money, Interest and the Structure of Production, czyli pieniądz, stopa procentowa i struktura produkcji. Taką mocno ztechnicyzowaną, wydaną w wydawnictwie naukowym za granicą, co oczywiście oznacza absurdalnie wysoką cenę. Poza tym książka jest, tak jak mówię, bardzo techniczna i ona jest w sumie dla wybranych osób. Trudno się ją czyta, jest dużo technicznych szczegółów, dużo przypisów. No to jest opracowanie naukowe, które jest istotne w mojej pracy naukowej. Natomiast po opracowaniu tej książki, bo w sumie nad nią pracowałem w zasadzie w zeszłym roku, tutaj w tym roku to tylko ją tak docinałem, prawda, bo to już jest wydana książka fizycznie, no ale jako właśnie swoiste odskocznie to gdzieś tak od czerwca sobie pracowałem nad lekką książką na temat filozofii politycznej w Gwiezdnych Wojnach, która będzie wydana, mam nadzieję, jeśli nie będzie żadnego poślizgu w grudniu gdzieś tak, jeszcze w tym roku. W tej chwili to już jest kwestia wejścia w skład i przygotowania okładki i powinna być gotowa w języku angielskim, tylko zaznaczam, czyli nie na polski rynek, ale na rynek zagraniczny.
I o czym ta książka jest?
A ta o Gwiezdnych Wojnach?
No. Co Cię pchnęło, żeby ją napisać? Dlaczego akurat Gwiezdne Wojny, a nie Star Trek?
Znaczy, wszystko się wzięło od pomysłu na to, znaczy Star Trek jest ciekawą, też bardzo ciekawym wszechświatem, tylko że Star Trek jest bardziej interesujący od strony czysto technologicznej. No to jest, poza tym to jest bardzo pozytywne przesłanie i to jest, Star Trek jest o przyszłości, tak? To jest przyszły świat, więc jest nadzieja taka, że w przyszłości ludzie będą żyli w pokoju i będą korzystać ze zdobyczy technologii w sposób dający im wysoki poziom życia. Jest tam oczywiście trochę komentarzy polityczno-społecznych, które są momentami bardzo niefortunne, ale w gruncie rzeczy to jest jakieś takie optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Jest tam mało... trudno nam odnieść ten świat rzeczywiście do tego świata, w którym my dzisiaj żyjemy, bo to są zupełnie inne warunki technologiczne. Natomiast w sytuacji Gwiezdnych Wojen to mamy long, long time ago, czyli dawno, dawno temu, czyli to jest nasza przeszłość i tam jest bardzo dużo odniesień, znaczy wszechświat, w którym funkcjonuje fabuła Gwiezdnych Wojen, dużo bardziej rezonuje z dzisiejszym światem, dużo bardziej jest do niego podobny, mimo że oczywiście jest też wiele różnic technologicznych, mamy więcej ras niż tylko jedną rasę ludzką oczywiście. Ale bez wątpienia można powiedzieć, że świat jest odwzorowany na bazie tego, jakie były światy ludzkie faktyczne, jak one wyglądały. Są tam takie kwestie, prawda, jak władza państwowa, niewolnictwo, podatki, handel, parlament, następnie dyktatura, imperium. I to są wszystko rzeczy, które są dokładnie z historii ludzkości i one są w centrum fabuły w zasadzie. To znaczy fabuła jest oczywiście, opisuje postaci, charaktery, szczególnie ta pierwsza trylogia z 1977 roku. Natomiast ta nowa, czyli ta, nie taka nowa, najnowsza, tylko ta środkowa już w tej chwili, czyli epizody 1-3, one już jeszcze bardziej wchodzą w opis realiów politycznych. I tam jest bardzo dużo interesujących rzeczy, które można wycisnąć, bo nie ukrywam, że no to nie jest tak, że one są szczegółowo opisane, ale można wycisnąć z pewnych drobnych szczegółów w tych wszystkich filmach dosyć interesujące lekcje na temat tego, jak lekcje z zakresu wiedzy filozofii polityki. I teraz tak, ja obiecałem przygotować referat rok temu, który zresztą jest w internecie, można zobaczyć, referat na temat właśnie tych aspektów Gwiezdnych Wojen, i gdy go przygotowywałem, to sobie postanowiłem zajrzeć do wszelkich książek, które opisują wszechświat Gwiezdnych Wojen, i z absolutnym zdumieniem stwierdziłem, że nikt tych kwestii w ten sposób nie omawia. To znaczy, są książki, które mówią na przykład o religijnych aspektach w Gwiezdnych Wojnach, są książki, które mówią o mitologicznych aspektach w Gwiezdnych Wojnach, są książki, które mówią coś tam o filozofii, a w zasadzie są przyczynkiem, traktują Gwiezdne Wojny jako przyczynek do dyskusji filozoficznej, natomiast żadna tak naprawdę centralnie i zdecydowanie nie wchodzi w kwestię władzy i natury władzy. Mimo że Gwiezdne Wojny są tak naprawdę, cała opowieść personalna odbywa się gdzieś w tle historii na temat natury władzy i walki z tą władzą, która staje się nazbyt ekspansjonistyczna. W związku z tym całkowicie nieusatysfakcjonowany tym, że nie istnieje coś takiego, doszedłem do wniosku, że no cóż, trzeba w takim razie tę lukę wypełnić i taką książkę napisać, skoro nikt jeszcze tego nie zrobił.
Ale myślisz, że na polskim rynku już wszystko Grzegorz Braun wytłumaczył swoimi wykładami o tym, czy Joda był Żydem, czy dlatego się zdecydowałeś iść, że tak powiem, za granicę z tą materią?
Znaczy, ja jak rozumiem, Grzegorz Braun to sobie żartował w tej swojej opowieści z Jodą. Ja bardzo lubię takie żarty, także mnie to zdecydowanie rozbawiło. Jest tam trochę nieścisłości w tym, co on oczywiście opowiada. Prawdopodobnie w tym, co ja opowiadam, też są jakieś tam nieścisłości. No, trzeba pamiętać o tym, że gdy angażujemy się w taką zabawę, to jesteśmy na pograniczu sztuki i no, nauki czy filozofii, że to nie jest do końca, no, sztuka, film, książki mają to do siebie, że one nie są do końca ścisłe. Tak? I to o tym każdy wie, kto na przykład śledzi błędy w filmach. No, to tak, mamy całe, prawda, ogromną radość, ludzie patrzą, tu się coś nie zgadza w tym filmie, tak. Tu się coś nie zgadza. Oczywiście twórcy chcą eliminować te błędy, ale tak naprawdę czasami niespecjalnie na tym zależy, bo to nie o to chodzi, żeby wszystko tak ładnie wypucować i odstawić, żeby było w pełni zgodne, tylko chodzi o to, żeby nieść ze sobą jakiś przekaz, który też często okazuje się być przekazem niezamierzonym. To jest interesujące.
No okej, i właśnie to jest coś, co mnie interesuje. Myślisz, że George Lucas w latach 70., kiedy on z tego co wiem napisał od razu 9 scenariuszy w tej pierwszej wersji, czy on już wtedy siedział nad tymi tekstami i miał naprawdę wyrzeźbiony cały system, cały układ zamknięty, wszystko wiedział, co się tutaj dzieje, co się z czym łączy i co najwyżej zdradzał nam leciutko, wypuszczał, wiesz, takie małe bileciki z małymi niuansami, jaki to jest system, tu Republika, jak działa Gwiazda Śmierci, skąd oni się wzięli w ogóle, ci żołnierze, dlaczego ci są klony i tak dalej, i tak dalej. Czy raczej to było na zasadzie, okej, zróbmy to na zasadzie, nie wiem, jakiejś prostej tragedii Sofoklesa, a potem będziemy dookoła tego kręcić dalej wianki i zobaczymy, gdzie to pójdzie.
No myślę, że to jak z każdym tworzywem, to po prostu powstawało stopniowo. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, to taka rzecz jak... Uwaga, spoilers, Imperium kontratakuje z końcówki, więc jak ktoś chce, tak, niech zatka uszy na 10 sekund. Fakt, że Darth Vader jest ojcem Luka, nie był pomysłem z pierwszej części, w sensie z Nowej Nadziei. Być może to w trakcie kręcenia Nowej Nadziei, ale przed na pewno to nie było jeszcze brane pod uwagę. Zresztą widać to w sumie jak gdyby, jak ta postać Vadera się zmienia, bo ona w Nowej Nadziei wydaje się jest pod... No i potem, prawda, są książki, które to zdają się potwierdzać. Tarkin, czyli ten władca Gwiazdy Śmierci, główny taki, który jest w Nowej Nadziei, grany zresztą świetnie przez szekspirowskiego aktora, on jak gdyby wykonuje, wydaje mu rozkazy. No a jak gdyby w piątej i w szóstej części Vader staje się centrum władzy tak naprawdę. On jest prawą ręką imperatora. Praktycznie on zaczyna o wszystkim decydować, więc to pokazuje, jak u Lucasa jednak mimo wszystko zmieniła się ta koncepcja. On oczywiście nie jest tak, że jest niespójna z tym, co tam się dzieje, bo można różnie tłumaczyć jurysdykcję, władzę Tarkina i jakoś tam twierdzić, że no Vader cały czas mimo wszystko był tym generałem od wszystkiego, a po prostu Tarkin był, nie wiem, wyznaczony bezpośrednio do tego zadania i dlatego w taką pewną władzę można zauważyć jego nad Vaderem, bo on mu nawet w pewnym momencie rozkaz wydaje, release him, tam przestań Vader podduszać tego człowieka, tak. I on natychmiast przestaje. Na co on, as you wish, tak, to odpowiada, tak jest, nie? Więc tak, zażywając swoje leki antyalergiczne, antyastmetyczne, tak. Także mi się wydaje, że to zdecydowanie ewoluowało w jego głowie. Na pewno miał ideę zarysowaną dotyczącą tego, że tutaj opowiadamy historię władzy, która zaczyna upadać w wyniku buntu, i to było 4-5-6, to było u niego w głowie. Nie rozwinął tego do takiego świetnego zabiegu z tej końcówki piątej części. To jest w ogóle znakomity zabieg moim zdaniem, bo on przełamuje myślenie na temat władzy, dlatego że czwarta część, to o tym też piszę w tej książce, w czwartej części mamy takie zarysowanie, władza kontra ci dobrzy, prawda? I ta władza to są takie orki. One są gdzieś tam, to są maszyny, Vader przecież maszyna, tak? Odseparowani od nas, to nie są ludzie. To są stormtrooperzy, którzy są wszyscy identyczni, to są klony, które są wszystkie identyczne. Nie ma w nich indywidualnych cech. To jest wróg, który wrzucamy do jednego wora jako jedna masa, którą po prostu można traktować jako totalne zagrożenie. I teraz na koniec piątego epizodu okazuje się, że to nie jest tak, że u władzy są maszyny, czy osoby, które są całkowicie dla nas anonimowe. Nie. To są ludzie, z którymi jesteśmy związani. To są nasi bracia, siostry, ojcowie, matki. To są wszystko ludzie z krwi i kości, którzy po prostu wybrali inną drogę, którzy upadli. I teraz ten zabieg pozwala nam, to jest świetny zabieg moim zdaniem, bo on całkowicie zmienia narrację w Gwiezdnych Wojnach, bo o ile Gwiezdne Wojny są kreskówkowe i takie schematyczne, dobro kontra zło, o tyle z każdym kolejnym epizodem, patrząc chronologicznie, jak kręcił je Lucas, czy tam ludzie przez niego wyznaczeni, chronologicznie on przesuwa tą poprzeczkę i już na przykład epizody 1, 2, 3, gdy obserwujemy błędy i absurdalne zachowania Jedi, pokazują, że nikt nie jest wolny od błędów i każdy w zasadzie jest skazany na nadużycia władzy. No, finałem tego, prawda, w trzecim epizodzie jest to, że jeden z Jediów, czy rycerzy Jedi proponuje po prostu bez procesu zabicie jednej osoby, tak? Bez uczciwego procesu. Więc to pokazuje w istocie, jak u Lucasa to trochę wydaje się, że to ewoluowało, ale mi się wydaje, że on to miał od samego początku w głowie, bo to akurat w wywiadach mówi, że te epizody 1-3 miały opowiadać, jak zmienia się, jak po prostu korumpuje się system polityczny. I to, co mi się podoba w tym, co on mówi, to, że imperium to nie jest coś innego niż republika. On mówi, że imperium to jest republika. To jest dalej twór republikański, tylko on po prostu się przepoczwarzył, ale on jak gdyby się przepoczwarzył w sposób naturalny. Znaczy naturalny jak nienaturalny, bo jednak jakieś zepsucie musi być zawsze, ale to nie jest tak, że ktoś tu przyszedł, odciął z zewnątrz całkowicie agent, który to całkowicie zwalczył, tylko pewne naturalne cechy zawarte wewnątrz republiki stwarzają ogromną szansę na to, że może dojść do powstania dyktatury. I to Lucas miał w głowie i to go interesowało już od samego początku, przy czym właśnie zastrzegał, że te epizody 1-3 to dopiero za 20 lat i tak jak obiecał, tak zrobił.
Też mi się wydaje, że trzeba pamiętać jeszcze o tym, co mówisz, zgadzając się z tym, co powiedziałeś, dodałbym tylko aspekt produkcyjny, że bardzo często serie, które planowane są na kilka części, swoją pierwszą odsłonę mają bardzo uproszczoną. Ona musi być prosta, ona musi być kontrastowa.
Bo przedstawiasz świat.
Tak samo było z Matrixem, bo też Wachowscy, przecież już teraz to jest Wachowska i Wachowski, bo teraz to już jest jakaś tam zaszła, matryca się zmieniła jedna.
Teraz to jest rodzeństwo, nie bracia. Tak.
Tak. Ale jeszcze, kiedy to byli bracia, to napisali też całego Matrixa od razu, ale wiele wątków zamknęli w pierwszej części, bo bali się, Joe Silver chyba był producentem tego, on się bał po prostu, że jak to będzie pierwszy odcinek trzech części, to nikt na to nie pójdzie. Szczególnie, że konkurowali wtedy z Władcą Pierścieni, który wiadomo było, że będzie superprodukcją, i Spider-Manem, który wchodził do kin. I oni po prostu chcieli zrobić film, który będzie samodzielny i jak zarobi hajs, a zarobił, to zrobią dwójkę i trójkę, ale dwójkę i trójkę zrobili już bez jakby z nowymi wątkami, które nie były zaczęte w jedynce, więc to nie za bardzo jest to,
ale co... najważniejszy, agenta Smitha, został rozwinięty. To.
Skopiowany, sklonowany.
Tak, ale już zapowiedź tego, że on będzie takim wirusem, jest już w pierwszej części zauważona.
Tak, ale tam był jeden, ja też nie widziałem tego filmu, przyznam szczerze, z 15 lat, ale tam jest postać gościa grana, gościa, który zdradza.
I Regana.
Tak? Regan, on się
Regan nazywa? Się nazywa. Tak. I to nie jest przypadek.
A ja słyszałem, że Regan jest...
Cekowo tak nazwali.
Że Regan jest teraz w nowym Wolfensteinie. Ma być takim ponoć pronazistą. Nie wiem, czy słyszałeś o tej grze. Ja czytałem artykuł...
Grę oczywiście znam. No to jest gra naszego dzieciństwa.
Ale teraz wyszła jakaś 115 odsłona tej gry. Przeskoczyłem. A, skończę szybko Regana z Matrixa. On zdradza i chce mieć tam jakieś, żeby mu wgrali program, że on jest tam bogatym jakimś tam teges. On miał rozpisane funkcje na drugą i trzecią częścią, był bardzo ważną postacią, ale właśnie postanowili go zmiękczyć, żeby można było fabułę zamknąć w pierwszej części, na wypadek, gdyby nie wypaliła. A teraz wyszedł Wolfenstein, któryś z kolei i ponoć fabuła jest taka, że Hitler wygrał, Stany Zjednoczone są podbite przez Hitlera. I w Kalifornii, czy gdzieś, jest młody republikanin, który czytał Mein Kampf, jest zachwycony Mein Kampf i Hitler go zabija ponoć w jakiejś scenie i tylko widzimy na krześle, że jest fragment nazwiska Regana, ale ponoć wszystko tam się zgadza, co ma się zgadzać i tak dalej. Ktoś tylko wyłowił, że to on nie był z Ohio, tylko on był skądś tam w tej grze, czy w rzeczywistości, że nie, mógł nie być Regan, ale jakby...
Nie, już pomijam tak zabieg wredny tak twierdzenia, że to jest jakieś powiązanie ideologiczne między Reganem a Hitlerem, ale dla mnie dużo bardziej absurdalne jest to nawet na gruncie logicznym. Znaczy co, Regan, dumny Amerykanin, zachwyca się imperializmem niemieckim dumnymi tezami o tym, o przewodniej roli narodu niemieckiego. No, absurdalne trochę. No.
Ale... do dzieciaków trafia ta pierwsza część, o której wspomniałeś.
Tak, ale z drugiej strony swoją drogą to jest ciekawe, że międzynarodowe ruchy nacjonalistyczne, jakie obserwujemy, to one lubią globalizację i kooperację, bo gdyby chcą ze sobą współpracować, tak? To jest pewien paradoks tych ruchów, które z jednej strony mówią o tym, żeby odseparować, a z drugiej strony chcą współpracować, nie wiem, żeby siebie nawzajem opodatkowywać na przykład, nie wiem, taryfy wprowadzać albo coś takiego. No, ale,
żeby nie było miejsca ucieczki po prostu, żeby nie było tych wysp, na które możesz ewentualnie uciec.
Aha, no tak. Ale jeżeli ktoś na przykład straszy, nie wiem, dobrami z zagranicy, które są sprowadzane z jednego, nie wiem, na przykład mamy jakiegoś ekonomista, jest taki ekonomista tak południowo-koreański, który tam mówi, że ograniczanie handlu to jest merkantylizm i protekcjonizm to są świetne wynalazki. On, nie wiem, na przykład zaczyna przyjeżdżać do Polski, o tym nauczać, załóżmy hipotetycznie, i o tym mówi, no to Polacy, którzy jak gdyby go lansują, jego ideę, no jak gdyby w pewnym sensie, no co, sobie chcą w stopę strzelać, jak rozumiem, tak, no co, promują ideę człowieka, który mówi o tym, że nie powinno się na przykład, że powinno się zmniejszać wymianę handlową z Polską, tak. No, sytuacja trochę absurdalna.
Tam są takie argumenty, że jeśli byśmy nie sprowadzali na przykład samochodów z zagranicy, to jest taki argument sowiecki, to będziemy musieli swoje produkować.
Tak, tak.
Taki langę tak, troszeczkę. Tak. Zerżniemy troszeczkę, zobaczymy, co jest za granicą i będziemy to robić u siebie.
Znaczy generalnie, jak się zastanowić nad tym, to protekcjonizm jest w gruncie rzeczy bardzo absurdalną teorią, bo protekcjonizm, tak w największym skrócie, trochę dzisiaj o tym dwa słowa na wykładzie swoim powiem, protekcjonizm w największym skrócie to jest teoria, która mówi do ciebie, w twoim interesie jest to, żebyś pracował dwa razy dłużej na dobre usługi, które chcesz kupić. Tak? No to jest dokładnie taka teza. W twoim interesie jest to, żebyś pracował dwa razy dłużej na to, co chcesz kupić. No w gruncie rzeczy to jest strasznie absurdalna teza, tak? Zresztą protekcjonizm jest teorią, która ma słabe wśród renomowanych ekonomistów, słabe wzięcie. I tutaj pragnę podkreślić, że nie mam na myśli tam ekonomistów jakichś wolnorynkowych, nie wiadomo jakich, tylko mam na myśli profesjonalnych, zawodowych ekonomistów, którzy są zwolennikami interwencji państwa, uważają, że są potrzebne wydatki na edukację, że są potrzebne wydatki socjalne, że jest potrzebny bank centralny, że jest potrzebny deficyt budżetowy nawet. Tacy ekonomiści, którzy widzą sporą rolę dla państwa, jednocześnie są świadomi tego, że polityka handlowa, merkantylistyczna, protekcjonistyczna jest po prostu nieopłacalna i jest błędem. Opiera się na sofizmatach i jedyny powód, dla którego się utrzymuje, to są kwestie czysto polityczne tylko i wyłącznie.
A tak jeszcze na sekundę wróciłbym do naszej trylogii gwiezdnej.
Czy widziałeś już, oczywiście, że widziałeś, która to była, siódma część
tak,
rok temu?
Tak, tak. Tak. I tam... Znaczy dwa lata temu, rok temu, to Łotr 1. Tak,
mhm. Przyznam szczerze, że nie jestem trekkersem, nie, trekkers to są trekkies, to są od Star Treka, od Star Warsów jak się nazywają?
Geekiem Star Warsowym.
Geekiem Star Warsowym.
Przyznam szczerze, szczególnie po recenzjach na Red Letter Media u Blinketa jakoś tak... Nie potrafię teraz.
Ale której rzeczy? Gwiezdnych Wojen? Których? Wszystkich?
W ogóle wszystkich.
Aha, no ale przecież Blinket uwielbia 4, 5, 6 epizody. Jest wielkim fanem. On tylko się wyżywał na 1, 2, 3 epizodach.
No i na tej nowej też całkiem.
No ale on mnie bardzo zawiódł, bo na tej nowej, na tej siódmej części się tak bardzo nie wyżywa jak na 1, 2, 3. Wręcz można powiedzieć, że troszeczkę jej broni, tej siódmej części, ze względu na nostalgię. Moim zdaniem wyszła tam kompletna niekonsekwencja jego, bo krytykował za elementy dużo mniejszej nostalgii w 1, 2, 3, a tutaj jak ktoś wręcz klonuje, kopiuje oryginalną trylogię, to nagle przymyka oczy. No ale to ja potrafię zrozumieć to, że siódma część niektórym bardzo podobała, bo były te wszystkie odwołania, tak? Było tam mnóstwo odwołań, ale skopiowanie scenariusza było wręcz tak momentami dosłowne, że...
No właśnie... Czy to nie jest tak, że po prostu ludzie idą do kina i płacą ciężkie pieniądze, żeby zobaczyć coś, co już znają, wiesz, jak w rejsie?
Pewnie tak, tylko to jest... Znaczy ja powiem szczerze, że ja doceniłem trochę bardziej Lucasa po obejrzeniu siódmej części, bo zobaczyłem, że on w tej historii 1, 2, 3 coś nowego chciał opowiedzieć. Mhm. I powiem szczerze, nawet momentami mu to wyszło, momentami nie, ale coś chciał nowego opowiedzieć. A siódma część to było, tak jak mówisz, zagraj bezpiecznie. To była bezpieczna zagrywka.
A widziałeś politykę w tej siódmej części?
No właśnie mało. Raczej mało. Znaczy w sensie ja nie rozumiem jeszcze tego świata, który tam jest. Może kolejna część, która teraz wyjdzie, nam więcej wyjaśni, ale ja tego świata nie rozumiem, jak to działa, że ci naziści... Przepraszam, że mówię naziści, ale trudno, ta scena, w której przemawia, nie wiem, czy widziałeś siódmą część, ale tam jest taka scena, gdzie przemawia, zresztą jest w trailerach, gdzie przemawia ten generał Hux, tak, jeśli dobrze pamiętam, przemawia do swoich żołnierzy, to ona jest tak przerysowana, że po prostu w oczywisty sposób nazistowska, że w ogóle całkiem zabawnie się ogląda to z dubbingiem niemieckim. To jest po prostu tak przerysowana ta scena, że aż się od razu kojarzy, że to naziści, ja mówię. Ale znaczy ja tego świata nie do końca rozumiem, jak po rozpadku imperium, który nastąpił, rozumiem, że są jacyś tam separatyści, którzy budują postimperialną armię, którą chcą znacznie rozszerzyć, ale nie do końca rozumiem, jak, na jakiej zasadzie oni działają, skąd mają środki, żeby zbudować na przykład niszczycielską stację, która jest kilka razy potężniejsza, kilkaset razy potężniejsza od Gwiazdy Śmierci, którą budowano latami za czasów przecież totalnego monopolu państwowego, imperium, które ogarniało całą galaktykę. Więc to jest dla mnie zagadka niewyjaśniona, nie jest dla mnie wyjaśnione, jaki jest ład polityczny, nie jest dla mnie wyjaśnione, dlaczego Han Solo dalej szmugluje i przemyca, czy to Nowa Republika, która przyszła, jest taka straszna, że dalej trzeba przemycać rzeczy, a nie po prostu handlować normalnie, nie wiem, poza tym nie rozumiem, co to jest ten Resistance, tak, bo teraz tam Leia jest przedstawicielem ruchu oporu jakiegoś, to nie jest jednak nowa władza, tylko to jest jakiś ruch oporu, no to... Musimy poczekać na dalsze wyjaśnienia, więc trudno mi cokolwiek powiedzieć. Być może coś ciekawego się z tego sklei.
A wiesz, jak to zostanie rozwiązane fakt, że jakby no Harrison Ford zginął w filmie, a w rzeczywistości Carrie Fisher jakby umarła. Jak to będzie pociągnięte w tej części?
Nie mam pojęcia. Carrie Fisher na pewno skończyła kręcenie swoich scen do drugiej części. Aha. I wydaje mi się, że to nie będzie zmienione. Problem polega na tym, że do trzeciej części, czyli do tej dziewiątej, ona miała mieć dużą rolę w niej. I... To jest niewykonalne, więc nie wiem, jak oni to rozwiążą. Nie wiem, czy ją uśmiercą już teraz.
Krystyna Janda jest moja propozycja podstawowa.
No, tak, ja to widzę, zagra. Ja to widzę, tak, dałaby radę. Albo,
to będzie taka wtedy...
albo Kate Blanchett.
Z takimi zaciśniętymi wargami przygryzionymi wszystko.
No mam nadzieję, że nie zrobią CGI, że to nie będzie tak jak w Łotrze 1. Nie wiem, czy widziałeś, w Łotrze 1 zrobiono księżniczkę Leję jako CGI.
Tak.
Komputerowo, straszne, po prostu straszne. Po prostu fatalnie te efekty wyglądają. Tak samo Tarkina zrobiono w Łotrze 1. Nie wiem, kto... Nie wiem, naprawdę nie można wziąć po prostu jakiegoś aktora zdolnego, młodego, który jest w stanie naśladować gestykulację. Ta co w tym złego? No. To już, jeszcze nie mamy tej technologii.
Może ktoś mógłby tego nie poznać. Tak jak mówiliśmy wcześniej, idziesz do kina, żeby zobaczyć to, co już 100 razy widziałeś i tylko dlatego idziesz do tego kina.
No ale bardziej cię denerwuje to, że to jest kiepski efekt specjalny, a za 2 lata to będzie już bardzo kiepski efekt specjalny, a za 5, 6, 7 lat to będzie o rany efekty z 2017 roku.
Ale to będzie wtedy piękny pretekst, żeby zrobić nową edycję na Blu-rayu 8K.
Żeby poprawić. No tak, no
okej. Okay. Stary, no.
Okej, okay. Ale z drugiej strony, no tak jak mówię, masz rację, ktoś może nie kojarzyć, nie wiedzieć, ale to przecież po to są inne zabiegi. Można wymienić z imienia, nazwiska, postać, po prostu łopatologicznie wcisnąć, że to jest no tak, ta osoba, nie?
W trójce przecież też się nie pojawiają, a wiemy, kto jest kim i jest to. Jest
no, wyobraź sobie, że Ojca Chrzestnego widziałeś, obydwie części?
No,
wyobraź sobie, że ktoś by wpadł na pomysł, żeby zamiast Roberta De Niro w drugiej części jako młodego Corleone wstawić po prostu klon komputerowy Marlona Brando. No, po prostu zbrodnia na sztuce, no. Także mi się to bardzo nie podobało, ale te, nie wiem, ja nie jestem przeciwnikiem technologii, jeżeli technologia działa, tylko że ona jeszcze nie działa i prawdopodobnie nie będzie działać jeszcze przez kilkadziesiąt lat, żeby powiedzieć tak, że o, nie odróżniam, czy to człowiek, czy obraz wygenerowany komputerowo. Jeszcze na to jeszcze musimy trochę poczekać.
No ja jakoś tak dzieciństwo spędziłem bliżej Star Treka, jakoś ten świat bardziej do mnie przemawiał, przyznam szczerze. Z czasem dowiedziałem się, że jestem lewakiem.
Bo Star Treka.
Tak, bo prawaki lubią Gwiezdne Wojny, a lewaki lubią Star Treka, bo w Star Treku nie ma ekonomii, wszystko jest z powietrza brane po prostu.
No ale to nie jest jak gdyby, to jest po prostu wyobrażenie sobie innego świata. No,
tak, 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 oczywiście. Wiele razy
chrześcijanie też jest lewakiem, jak sobie wyobraża na przykład raj, tak?
No tak. To jest nagroda za coś, to już jest.
Aha, jakby, że to nie jest po prostu dane.
Tak,
no.
tak. Trzeba to zapracować.
Okej. Okay. No ale...
Tylko, że rodzisz się z kredytem, nie? Z grzechem pierworodnym, który jest narzuconym kredytem przez poprzednie pokolenia i musisz go spłacać. Jak go spłacisz, to może wtedy dostaniesz emeryturę, czyli życie wieczne w raju.
Okej.
Okay. To są te struktury państwowe, które mają zastąpić na ziemi.
Z kredytem, tak, dobra,
dobra. Z kredytem, z deficytem z góry.
Z kredytem.
Narzuconym. I bardzo często rozmawiałem z moimi przyjaciółmi w Hiszpanii, którzy wszyscy są lewicowcami, nawet jak myślą, że są wolnościowcami, to są bardzo mocno lewicujący i bardzo propaństwowi przede wszystkim.
Promadrydcy?
Nie, państwowi w Katalonii.
Katalończycy
nawet
też,
jak jesteśmy w Katalonii, to my właśnie chcemy socjalizm, wysokie progi podatkowe, sprawiedliwość społeczną, taką
a potem mamy saturacja
mocna.
Bezrobocie, 50% wśród młodych.
No to znaczy, że trzeba podnieść podatki, żeby stworzyć miejsca pracy. No to przecież nie słyszałem, nie czytałeś Piketty'ego. I oni bardzo często mówią o Star Treku właśnie, nie o Gwiezdnych Wojnach. Gwiezdne Wojny są właśnie takie maskulinistyczne, te miecze świetlne, wiesz, kobiety porywane, to taki właśnie, wiesz, ta przemoc domowa, to wszystko.
No bo to są wojny.
Porywanie dzieci, właśnie to są wojny. A oni są na zasadzie Star Treka. Przyleci statek, masz drukarkę 3D, która ci wydrukuje, nie wiem, stek średnio usmażony i to jest ten cel, do którego trzeba zmierzać i tak powinna wyglądać gospodarka.
Tylko jeżeli to jest możliwe.
No już tak wyglądać. No już tak.
Aha, już, no już, no, no już to nie.
Ale... Żeby to zrobić, czy wystarczy wypuścić pieniądze z banków? Wystarczająco dużo pieniędzy w bankach jest, żeby rozkręcić gospodarkę. Tylko źli bankierzy trzymają te pieniądze, nie wiedzieć czemu, gdzieś tam wywożą miejsca pracy za miasto, zakopują je pod lasem. Normalnie by przecież ludzie powinni pracować i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchasz tego i się scyzoryk otwiera w kieszeni. Potem się aż nie chce Star Treka oglądać.
Ale nie, to jest taka rzecz, ja na przykład wróciłbym tutaj do tego, do Misesa i to, co on mówi o socjalizmie. Czy generalnie nawet niekoniecznie o socjalizmie, ale o działaniu gospodarki rynkowej. I tak naprawdę często nawet sami zwolennicy Misesa i opisujący jego argument o socjalizmie zapominają o tym, co on tam powiedział, że on powiedział taką rzecz, że jednym z podstawowych elementów do zaistnienia kalkulacji ekonomicznej i jej wielkiej roli jest heterogeniczność świata. On tam coś takiego napisał, że jeżeli byśmy żyli w świecie, w którym wszystkie procesy produkcji byłyby specyficzne, to znaczy, przepraszam, wszystkie czynniki produkcji byłyby specyficzne, czyli można by było je zatrudnić tylko w jednym miejscu, no to w tym momencie tutaj nie ma, wybór praktycznie nie istnieje, bo jak coś chcemy zrobić, to mamy tylko jedną drogę tego zrobienia, więc to robimy. Ale z drugiej strony też napisał, że nie może być tak, że są całkowicie niespecyficzne, czyli nie może być tak, że te wszystkie czynniki produkcji, które posiadamy, one są identyczne, bo już tego do końca tak nie rozwija, ale o to mu chodzi, bo jeżeli byłyby identyczne, jeżeli na przykład wszystkie procesy produkcji realizowalibyśmy za pomocą galaretki, homogenicznej, która jest taka sama. Wszędzie, w każdym swojej części jest taka sama i każdy proces produkcji mógłbyś skategoryzować, że ten zużywa 5 kg galaretki, a ten 6 kg, a ten 7 kg, to możliwa byłaby kilka lat kalkulacja in natura, po prostu w kilogramach galaretki. Nie byłaby potrzebna kalkulacja pieniężna. I teraz, jeżeli by do takiej sytuacji doszło, to wtedy kalkulacja monetarna nie jest potrzebna, ale Mises mówi, że my w takim świecie nie żyjemy, ani gdzie dobra produkcji, ani dobra produkcyjne są skrajnie specyficzne, ani skrajnie niespecyficzne. My jesteśmy gdzieś po środku. One mają różne poziomy zastosowania, one mają różne poziomy substytucyjności, wymienności. Niektóre z nich pasują do takich procesów produkcji, inne do takich. I teraz odkrycie, które z nich są właściwe, a które nie, to jest możliwe tylko i wyłącznie za pomocą procesu rynkowego i wymiany pieniężnej, gdzie się wykształcają ceny pieniężne za czynniki produkcji. Natomiast świat Star Treka, takie mam wrażenie, że właśnie świat Star Treka to jest przypadek świata, w którym mamy całkowicie skrajną niespecyficzność czynników produkcji. Wszystko się sprowadza do jednostki energetycznej, do jakiejś tam ilości dżuli. No i co? I z drugiej strony mamy po prostu urządzenie, które, tak jak mówisz, no, wrzucamy ileś energii i ono wypluwa, co chcemy. To w tym momencie to jest skrajnie niespecyficzny czynnik produkcji, jakim byłyby te dżule. Oczywiście dla świata naszego nawet energetyka nie jest wcale homogeniczna, bo kilojoule z jednej rzeczy to nie jest to samo, co kilojoule z drugiej rzeczy. To są po pierwsze bardzo różne źródła, które mają bardzo różne poziomy rzadkości. Do tego też warto pamiętać, że one kilojoule kilojoule nierówne, dlatego że niektóre z nich łatwiej odzyskiwać, inne nie, tak? Bo ludzie przecież w pewnym sensie nie zużywają kilojouli czy kilojoulów. Kilojouli, nie zużywają, tylko przekształcają je, bo człowiek nie zużywa energii wbrew pozorom, tylko go przekształca z mniej użyteczną, z mniej użyteczną bardziej dla siebie i potem znowu w mniej użyteczną, tak, bo rośnie entropia. Także o tym też należałoby pamiętać. Ale jeżeli o tych rzeczach zapomnimy i wyobrazimy sobie Star Treka, tak jak go sobie wyobrażamy, czyli świat, w którym się zużywa tylko na kilogramy, czy tam na kilojoule jakiś konkretny zasób, który jest homogeniczny, taki sam, a wypluwa nam po pstryknięciu z drukarki 3D wszelkie dobre usługi, no to w takim świecie faktycznie rynkowa wymiana i pieniężna kalkulacja nie byłaby potrzebna. Czy taki świat dla człowieka jest możliwy? No, prawdę mówiąc, wątpię, ale jeśli byłby, no to nie jest tak, że ktoś jest lewakiem, że mówi, że w takim świecie by to tak wyglądało, tylko tak by to pewnie wyglądało.
Nie, on by po prostu chciał żyć w świecie, w którym nie trzeba kalkulować, nie ma pieniędzy, nie ma... No, to jest na takiej zasadzie.
Kto by nie chciał?
No, wiadomo, wszyscy jesteśmy lewakami w takim razie. Wychodzi na to. Dobra, dziękuję bardzo. Za chwilę jeszcze się z Tobą nie żegnam, bo my za chwilę odpalamy debatę na głównej sali, a ten podcast będzie no już po tej debacie raczej w sieci.
Raczej tak, a może nawet po książce, może nawet w grudniu? Tak. Nie?
Nie, myślę, że
nie, szybciej opublikujesz. No, okay.
Najbliższe dni jakoś. No, może przy książce zrobimy kolejne spotkanie przy okazji. Dobra, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Do usłyszenia.
Mateusz Machaj, Instytut Misesa. Słuchacie podcastu Agent.
Agent Tomasz to ja. Nagrywam wolnościowe podcasty, kręcę dokumenty, wydaję książki. Mam też swoje ulubione dropsy, ale nie powiem Ci jakie. Bo to nie jest reklama dropsów. Odcinki podcastu masz za darmo, ale to nie znaczy, że ich produkcja jest darmowa. Jeśli podoba Ci się przekaz podcastu, albo po prostu dobrze Ci się go słucha i chciałbyś, by pojawiał się regularnie, zapraszam do grupy patronów. Wejdź na patronite.pl/agent i wybierz wysokość zadeklarowanego wsparcia. patronite.pl/agent. Wchodzisz?